Obraz w szklanej kuli. 16 czerwca 2009.00. Kryzys jest, czy go nie ma? Chociaż część giełdowych spółek IT pokazała niezłe wyniki za pierwszy kwartał. Zwłaszcza z Seco Poland. Branża szykuje się na ciężkie czasy i mocne zaciskanie pasa. Ten kryzys jest niezwykły na skalę światową. Niezwykłym czyni go globalizacja, która powoduje, że nie omija on żadnego z państw, choć niektóre, jak Polska, trzymają się lepiej. Świadczy o tym odnotowany przez nasz kraj wzrost PKB w i kwartale wysokości 0,8% WGG US i 1,9% WG Eurostatu. Najszybszy na tyle spadków o kilka, a nawet kilkanaście procent w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Nie sprawdzają się jednak żadne z prognoz analityków, nawet te dokonywane przez szacowną Komisję Europejską, która jeszcze w listopadzie 2008 rok prognozowała dla Polski wzrost na poziomie 3,8%, a już w zeszłym miesiącu skorygowała go do minus 1,4% i być może znowu podwyższy po ostatnich danych. Wygląda na to, że równie dobrze można by dziś spróbować zajrzeć do szklanej kuli, aby przewidzieć przyszłość. Tak zapewne czuje się wielu przedsiębiorców podpisujących z firmami IT kontrakty co najwyżej na kwartał, wyczekując co się tak naprawdę wydarzy, oczekujących krótkich i przynoszących szybkie efekty projektów. Być może jest jednak bardziej racjonalny sposób na sprawdzenie, czy kryzys jest, czy też go nie ma. Symptomy kryzysu. Obniżki pensji i wręczanie wypowiedzeń to ostatnimi czasy główne zadania działów HR w firmach IT. Choć polskie centra usług, między innymi, dzięki silnemu złotemu, zatrudniają na potęgę, rynek jeszcze nie otrząsnął się po styczniowej zapowiedzi Microsoftu, że zredukuje na świecie zatrudnienie o 5000 osób, a w maju pojawiła się kolejna informacja, że pracę straci dalsze 3000 pracowników. Niewykluczone, że to jeszcze nie koniec, bo Steve Ballmer, prezes koncernu z Redmond, zapowiedział już pracownikom, że jeśli sytuacja w gospodarce nie ulegnie poprawie, firma będzie musiała dalej ciąć koszty. W trzecim kwartale przychody firmy spadły o 6% do 13,65 miliardy dolary, ale zysk netto skurczył się już około 1,4 miliardy dolary do prawie 3 miliardy dolary. Z kolei Google nie tylko zrezygnowało z usług zewnętrznych firm HR, ale i zwolniło około 300 osób zajmujących się rekrutacją oraz marketingiem i sprzedażą. Na oszczędności rzędu 1,5 miliardy dolary rocznie liczy też Motorola po zrealizowaniu planu rozstania się z ponad 4000 pracowników. HP tnie nie tylko 25 tysięcy etatów, ale i obniża pensje. Najwięcej straci kadra zarządzająca wyższego stopnia, około 20%. Menedżerowie średniego szczebla muszą się liczyć z zarobkami mniejszymi o około 15%, a szeregowi pracownicy otrzymają pensje o 5% niższe. Również w polskich firmach nie brakuje ruchów kadrowych, które nie napawają optymizmem. Ostatnie miesiące przyniosły zmiany na stanowiskach dyrektorów IT na przykład. W Banku Ochrony Środowiska, Agorze i Grupie PZU nie trudno zgadnąć, jakie zadanie stoi przed nowymi szefami. To cięcie kosztów, a więc przede wszystkim renegocjacja kontraktów IT. Często też pewnie nie uda się uniknąć redukcji pensji czy zwolnień. Pojawiają się informacje, że renegocjuje się obecnie kontrakty nawet na utrzymanie systemów. S. 154 910. Pożegnanie z desktopem. Coraz bardziej spada sprzedaż sprzętu komputerowego. W regionie EMEA sprzedaż sprzętu komputerowego w 2008 rok spadła po raz pierwszy od recesji w 2001 rok. Analitycy Gartnera szacują też, że w 2009 rok nabywców znajdzie aż o 30% mniej komputerów desktop niż w minionym roku. Wyniki za pierwszy kwartał tego roku są nawet gorsze niż prognozy na cały ten rok. W tym czasie sprzedaż komputerów desktop spadła aż o 38%, notebooków o 18%, a serwerów o 25%. Zdaniem Jarosława Smulskiego, starszego analityka Wydis i Poland, powody tej sytuacji są oczywiste. Zmniejsza się liczba dużych projektów IT, rośnie bezrobocie, a konsumenci indywidualni ograniczają wydatki, co bezpośrednio przekłada się na wyniki producentów i sprzedawców sprzętu, mówi Jarosław Smulski. Spadek sprzedaży komputerów to mniejszy popyt na procesory. Według informacji za czwarty kwartał 2008 rok sprzedaż zmniejszyła się o 11,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedzającego. Analitycy przewidują też w tym roku spadek zainteresowania nabywców nowymi telefonami komórkowymi o 8,3%. Również dynamika rynku smartfonów nie będzie wyglądać zachwycająco. IDC obniżył prognozę wzrostu tego segmentu z 8,7% do 3,4%. Jak na światowym tle prezentuje się polski rynek? Jeszcze 2008 rok obfitował w atrakcyjne kontrakty publiczne dla dostawców sprzętu. Choć, jak wynika ze wstępnych danych IDC, jego sprzedaż była niższa o 50 milionów dolarów niż rok wcześniej i wyniosła 6,3 miliardy dolarów. Polska na pewno znajduje się w nieco innej fazie rozwoju niż pozostałe regiony świata, ocenia Jarosław Smulski. Siła rynkowa lokalnych sprzedawców jest u nas wciąż niebagatelna, gdyż posiadają oni około 30-40% udziałów w rynku. Z pewnością jednak popularność netbooków i notebooków będzie stale rosnąć, a trendy z czasem ulegną ujednoliceniu z tym, co obserwujemy w Europie Zachodniej. Nie można wykluczyć spadku znaczenia lokalnych marek, bo póki co żadnemu z regionalnych producentów nie udało się stworzyć mocnej marki w komputerach przenośnych, tłumaczy Jarosław Smulski. Rzecz jasna, komputery stacjonarne nie znikną, bo wciąż sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie nie ma konieczności ich przenoszenia, czyli w przedsiębiorstwach lub jako platforma media center. Wciąż też oferują większą elastyczność rozbudowy, jeśli chodzi na przykład o wymianę kart graficznych. Dążenie do mobilności pozostanie jednak już na stałe najsilniejszym trendem kształtującym rynek komputerów. Pozostaje jedynie pytanie, z jakich urządzeń będziemy korzystać. Jeszcze niedawno byliśmy skazani na wybór: mało funkcjonalny smartfon albo ciężki notebook. Teraz luka między oboma rodzajami sprzętu zmniejsza się. Mamy do dyspozycji coraz bardziej poręczne komputery przenośne i coraz bardziej funkcjonalne smartfony, mówi Jarosław Smulski. W ten czy inny sposób kryzys dotyka każdej firmy. Actione restrukturyzuje biznes. Pronox Technology ogłosił bankructwo, a Computronic co prawda zwiększył przychody za pierwszy kwartał o 30% do 187 milionów złotych, ale jednocześnie spadła efektywność biznesu. Zysk netto firmy zmniejszył się z 2 miliony złotych do 1,2 miliony złotych. Jak więc widać, rozwój sieci salonów partnerskich i poszerzenie oferty spotkało się z zainteresowaniem odbiorców, jednak nie pozwoliło firmie wypracować satysfakcjonującej marży. Maj także pokazał dobre wyniki Computronica. Sprzedaż wzrosła o 40%, na co złożyły się głównie zaskakująco dobra sprzedaż w obszarze B2B i lepsze od przewidywań wyniki sprzedaży w sieci detalicznej. S.154911 biznes zaciska pasa. Kilka miesięcy temu Sybase Polska postanowiła przeprowadzić badanie trendów na rynku IT. Wyniki, szczególnie jak na czas drastycznie spadającego kursu złotego i zawirowań giełdowych, okazały się zaskakująco dobre. Aż 66% ankietowanych uznało, że sytuacja gospodarcza nie wpłynie na ograniczenie planowanych inwestycji w technologię IT, a tylko 16% obawiało się zmniejszania wydatków. Optymizm jednak, jak się okazało, był przedwczesny. Praktyka pokazuje, że opinie większości ankietowanych menedżerów były zbyt optymistyczne. Wiele projektów zostało wstrzymanych, przesuniętych w czasie lub całkowicie wyłączonych z planów inwestycyjnych. Okres kryzysu jest dla większości firm okazją do weryfikacji dotychczasowych działań i wydatków w obszarze IT. Szefowie działów IT dążą również do utrzymania odpowiedniego poziomu usług bez ponoszenia znacznych wydatków finansowych, mówi Tomasz Piętka, Business Development Manager General Business Ampersand Public Sector w Sybase Polska. Co będzie dalej? Wydaje się, że stan zawieszenia i niepewności jeszcze potrwa. Według przeprowadzonego pod koniec kwietnia przez PKP Lewiatan badania, 50% firm zapowiada, że nie ograniczy wcześniejszych planów inwestycyjnych. Ich zmianę zapowiada 42% badanych. W tej grupie 2% przedsiębiorców planuje całkowitą rezygnację z inwestycji, a pozostali zmniejszenie ich skali. Taka sytuacja nie ułatwia prowadzenia biznesu zarządom firm IT. Jak nie trudno zgadnąć, klientami szczególnie mocno zaciskającymi pasa okazały się banki. W bankowości najwcześniej uruchomiono programy oszczędnościowe, czy wręcz zablokowano decyzje inwestycyjne. W wielu przypadkach mamy do czynienia z comiesięczną rewizją budżetów, bazującą na rozwoju sytuacji ekonomicznej, mówi Borys Stokalski, wiceprezes zarządu Infovide Matrix. Z kolei klienci działający w branży telekomunikacyjnej szczególnie mocno odczuli wahania kursu złotego. Zarabiają bowiem niemal wyłącznie w złotówkach, tymczasem znaczna część ich wydatków, w tym na przykład zakup niezbędnego w ich działalności sprzętu, w tym dofinansowywania aparatów sprzedawanych za złotówkę, rozliczana jest w walutach obcych. Nieoczekiwane i znaczące osłabienie złotego uderza wprost w zyski i interesy akcjonariuszy. Szczególnie, że są to w ogromnej mierze przedsiębiorstwa z międzynarodowym akcjonariatem, mówi Borys Stokalski. Stąd pojawia się konieczność ograniczania kosztów, zwłaszcza w części związanej z wydatkami walutowymi, dodaje. Sygnały o redukcji budżetów operatorów docierają również do Dariusza Balcerzaka, sales directora Vatos Origin Polska. Zdarzają się przypadki, że firmy tną budżety nawet o 50%. Analogiczne trudności występują występują też u tych klientów branży IT, którzy znaczną część przychodów generują z eksportu. Relatywnie najlepiej kryzys znoszą firmy energetyczne. Jak tłumaczy Tomasz Piętka, ten sektor w okresie ostatnich lat intensywnie konsolidował się, a ostatnio rozdzielał funkcje obrotu i dystrybucji. Takie zmiany muszą się wiązać z inwestycjami porządkującymi procesy i systemy IT. Więcej na stronie 71. Funkcje niektórych systemów należy rozdzielić, a inne, dublujące się, połączyć. Stąd też wynika nadzieja menedżerów firm IT na to, że energetyka nie będzie znacząco oszczędzać na informatyce. Chociaż i w tej branży można zaobserwować symptomy spowolnienia. Popyt na gaz w przemyśle chemicznym jest już silnie uzależniony od popytu na produkowane przez ten przemysł towary, zauważa Borys Stokalski. S. 154 912, co sprzedawać? Tomasz Piętka nie ma wątpliwości, że najbliższe miesiące upłyną pod znakiem TCO Total Cost of Ownership. Firmy będą pod lupą oglądały koszt każdej nowej licencji na oprogramowanie, zasadność zakupu nowego sprzętu, wdrożenia nowych rozwiązań, a także ich bieżącego utrzymania, wliczając w to również wydatki na szkolenia niezbędne dla informatyków. Gdy firmy ostro tną zamówienia, dostawcy rozwiązań IT muszą dopasować się do trudnej sytuacji. Przygotowując nową ofertę, prymat w ciężkich czasach zyskują rozwiązania, które maksymalizują oszczędności i pozwalają lepiej kontrolować koszty, na przykład narzędzia BI. Rozwiązania Business Intelligence służą nie tylko monitorowaniu i kontroli kosztowej, ale też, poprzez analizę informacji, zwiększają możliwości sprzedażowe. Jest to szczególnie istotne w trudnych dla gospodarki czasach, podkreśla Dariusz Balcerzak. Coraz częściej będzie się rozmawiać z klientami o outsourcingu, czyli przekazaniu partnerowi lub dostawcy zarządzania infrastrukturą IT. Outsourcing oferuje nie tylko redukcję kosztów, ale również zmniejszenie ryzyka biznesowego i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego. Borys Stokalski stara się też dojrzeć w kryzysie szansę na rozwój nowej niszy rynkowej. Niewykluczone, że obecne czasy będą mocno sprzyjać rozwojowi usług spod znaku cloud computing. Mówi, jeśli spółki IT będą miały w ofercie takie rozwiązania i będą umiały je odpowiednio sprzedać, to okres kryzysu może być dla nich okazją do rozwoju. S. 154 913, jak kupować? Firmy coraz częściej szukają sposobów na to, aby racjonalizować koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. I coraz częściej rozważają skorzystanie z leasingu, który w branży IT jest stosunkowo nowym rozwiązaniem. Arkadiusz Ziółkowski, menedżer rynku IT w Europejskim Funduszu Leasingowym, potwierdza te tendencje. Wartość umów na leasing IT, zawartych przez jego firmę w trudnym dla całej branży pierwszym kwartale BR, była o 1 miliony złotych wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zwiększonemu zainteresowaniu tym rozwiązaniem w pewnym sensie sprzyja kryzys, gdy firmy szukają oszczędności. Korzyści z leasingu, między innymi wynikające z tarczy podatkowej, są nie do przecenienia. Ponadto, w porównaniu do kredytu, procedury zawierania umowy są znacznie prostsze, a czas wydawania decyzji znacznie krótszy. Przekonuje, nasz rynek odbiega tu jednak znacznie od Europy Zachodniej, gdzie transakcje IT generują aż 10% przychodów branży leasingowej. W Polsce jest to zaledwie 2%. BRE Bank zanotował w zeszłym roku fantastyczną dynamikę wzrostu umów na leasing IT o 78%. Trzeba jednak pamiętać, że ten wzrost rozpoczynał się z minimalnego pułapu. IT było przedmiotem jedynie 1% wszystkich umów podpisanych przez spółkę zależną od banku. Współpracę z firmami leasingowymi rozpoczęły już m.in. Komarch, Asseco, Cygnity, Teta i Insert. Rocznie sprzedajemy około 30 tysięcy licencji. Nasze programy kupują zarówno małe firmy, jak i wielodziałowe przedsiębiorstwa. A inwestycja w oprogramowanie to dla każdego z tych podmiotów istotny wydatek. Postanowiliśmy więc pomóc klientom rozłożyć w czasie koszty zakupu systemu. Naturalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest leasing, który dotychczas na rynku oprogramowania nie był zbyt popularny. Dzięki temu klient nie musi na starcie inwestować dużych środków w oprogramowanie. Może za to korzystać z całego dobrodziejstwa zaawansowanego systemu, rozkładając płatności na raty. Tłumaczy powody rozpoczęcia współpracy z EFL Tomasz Sokołowski z firmy Insert. S. 154 914, czy państwo zamówi? Fundusze płynące z Brukseli powodują, że mimo trudności budżetowych, rynek zamówień publicznych jeszcze nie zamarł. Trudno jednak mówić o imponujących kwotach. To bardziej kroplówki niż życiodajne źródła przychodów. Choć nieoficjalnie mówi się o przetargach na 350 milionów złotych, które Centrum Projektów Informatycznych MSFIA zorganizuje jesienią. Więcej o rynku publicznym na stronie 100. Kilka spółek podpisało już kontrakty na doradztwo przy planowaniu opanowaniu projektów IT. Na 6 konsorcjów przypadnie na 4 lata 66 miliony złote. Pojawiają się jednak nowe kontrakty. Przykładowo Sygnity podpisało niedawno z Ministerstwem Finansów warty 500 tysięcy euro kontrakt na wdrożenie systemu do zarządzania finansami jednostek samorządowych. Usprawni on m.in. obieg sprawozdań pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Projekt sfinansowany zostanie w znacznym stopniu przez unijny program Transitional Facility. Infovide Matrix ma zaś umowę z GUS na zaprojektowanie systemu, który w 2011 rok umożliwi przeprowadzenie kolejnej edycji spisu powszechnego. Sytuacje, gdy instytucje publiczne rezygnują z realizacji projektów, oczywiście się zdarzają, ale nie jest to związane ze spowolnieniem gospodarczym. Tak długo jak Polska jest w stanie zapewnić prefinansowanie tych inwestycji, mogą stać się one ważnym narzędziem transformacji polskiej administracji, przekonuje Borys Stokalski. Inna sprawa, że nowe projekty informatyzacji państwa generują także koszty utrzymania, eksploatacji i rozwoju, które obciążają już bezpośrednio budżet, co w sytuacji spowolnienia może być niebagatelnym wyzwaniem. Obecnie na przykład MSFIA zwleka z podpisaniem umów na utrzymanie systemu Schengen. Zdaniem Borysa Stokalskiego krytyczną sprawą staje się więc dostarczenie przez te rozwiązania rzeczywistej wartości, a więc efektywnych procesów i usług. Inaczej, intensywna informatyzacja może wykreować równie dużo kłopotów, co korzyści. Pewne profity polskie firmy IT czerpią także z obecności Polski w innych instytucjach międzynarodowych, na przykład Enato. ABG podpisała niedawno umowę o wartości 2 miliony złotych na integrację sprzętu i oprogramowania w jednostkach Sojuszu Północnoatlantyckiego w Bydgoszczy i norweskim Stavanger. Czy to jednak pomoże przetrwać im kryzys,